Jest 10:06, środa, czyli program Ludzie i Pieniądze, wydanie środowe, a więc poświęcone bardziej gospodarce morskiej. W naszym studio Adam Żołnowski, wiceprezes DCT, Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl i Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Pomysł dotyczy głębi lądu. Bezpośrednio nie jest związany z portami, ale może mieć przełożenie na to, jak będziemy podróżowali po Polsce i jak aktywni będziemy mogli być właśnie w naszych podróżach czy turystyce. Czy z punktu widzenia Pomorza pomysł budowy centralnego lotniska gdzieś między Łodzią a Warszawą to dobry pomysł, pomysł zbyt futurologiczny, gigantomania, a może po prostu musimy coś takiego planować, natomiast budować za 20 czy 30 lat?
Można tak troszeczkę na wesoło potraktować temat. Ja myślałem, że już mamy centralny port lotniczy w Radomiu, który od dłuższego czasu ma tam potężne problemy z tym, żeby jakiekolwiek loty i połączenia do siebie ściągnąć. Ale tak na poważnie, z pewnością rynek frachtu lotniczego, rynek połączeń lotniczych rozwija się bardzo mocno. Widzimy to po gigantycznym wzroście pasażerów obsługiwanych w terminalu w Trójmieście, w gdańskim terminalu. Więc powstają tego typu koncepcje. No, jesteśmy świadkami jakichś tam olbrzymich inwestycji w jakichś takich flagowych portach lotniczych, takich jak Dubaj na przykład. I faktycznie ilość połączeń obsługiwanych przez te porty oraz jakby gigantyczne nakłady finansowe, które są tam kierunkowane, no tak naprawdę przynoszą pewien efekt. Położenie Polski zawsze było, jeśli chodzi o szlaki transportowe, no dosyć atrakcyjne. Jednak jesteśmy taką bramą między wschodem i zachodem i na pewno potencjał mamy. Pytanie, czy ten potencjał nie są w stanie wykorzystać już istniejące terminale, które świetnie się rozwijają, i powstanie takiego kolejnego terminala jako zupełnie nowego tworu z pewnością przyblokowałoby rozwój lotnisk, które w tej chwili sobie nieźle radzą.
Pozwolę się nie zgodzić z tą tezą, dlatego że mam wrażenie, iż lotniska w tej chwili dzielą się jakby na dwie główne grupy, takie lotniska hubowe i lotniska dowozowe. I rzeczywiście z punktu widzenia lotniska hubowego, czyli takiego lotniska centralnego, do którego zawijają, do którego, z którego jest dużo lotów, przelotów i odlotów na długie trasy. No u nas takie lotnisko jest, to lotnisko Okęcie, 12 bodajże i 6 czy 8 miliona pasażerów w roku 2016, ale perspektywy jego rozwoju są ograniczone, więc
no, warto... Między innymi z przyczyn geograficznych jest położone bardzo blisko centrum Warszawy.
Co jest bardzo dobre z punktu widzenia dojazdu
pasażera,
do lotniska,
tak.
I pasażera, natomiast są też inne wyzwania. I ja myślę, że rozmowa o tym, nie mówię, że budowa, tutaj się w pełni akurat w tym obszarze zgadzam, rozmowa o tym, żeby takie lotnisko gdzieś koncepcyjnie powstawało, ale czy to będzie między Łodzią a Warszawą. Oczywiście z punktu widzenia samorządu tamtejszego jest to fajne, no bo i ruch kolejowy można wzmocnić i się określone gminy na tym skorzystają, będą szybciej rozwijały. To myślę, że co do kosztów, co do popytu na usługi, co do lokalizacji, na pewno warto rozmawiać, ale trzeba mieć na myśli to, że jeżeli w tym tempie będzie ruch lotniczy się rozwijał, z jakim mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku lat, to takie lotnisko będzie potrzebne. I pierwsze pytanie jest takie, czy Warszawa, czy Okęcie będzie w stanie podołać tym wyzwaniom. Jeżeli tak, no to fajnie, to być może warto zbudować Warszawę. Natomiast jeśli okaże się, że nie, a będziemy wierzyli w to, że ruch lotniczy będzie rósł i z tych naszych lotnisk dowozowych, powiedzmy z Gdańska do Warszawy, czy do Frankfurtu, czy nie wiem, do Kopenhagi, mogłoby część lotów być przekierowanych na to lotnisko centralne, to może być fajny pomysł.
A proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia Pomorza, to właśnie powinniśmy kibicować temu pomysłowi na zasadzie takiej, że będzie w ogóle w Polsce mniej znaczy więcej możliwości latania po całym świecie, czy jednak tak spojrzymy na ten nasz port lotniczy i powiemy, no może do Amsterdamu to jednak przez centralny port lotniczy. Niektórzy żartują, że on będzie w Koluszkach, tak, bo to gdzieś tam między Łodzią a Warszawą. Czyli czy to nie będzie jednak przy tym rzeczywiście obsłudze w większych możliwościach dla tego centralnego hubu nie uderzy w nasz port lotniczy?
Znaczy, mi się wydaje, ja tu się w pełni z panem zgadzam. Żadnych tez absolutnie w swojej wypowiedzi nie stawiałem. Temat jest otwarty i jak najbardziej uważam, że ta dyskusja jest potrzebna i zasadna, ponieważ jakby rola takiego centralnego terminalu jest zupełnie inna niż takich tradycyjnych lotnisk, szczególnie takich peryferyjnych jednak lotnisk.
A czy właśnie ich rola nie będzie zdegradowana?
Moim zdaniem taki nowy terminal sprowadza zupełnie nowe połączenia do Polski. Bo tu nie chodzi o to, żeby podbierać innym, tylko chodzi o to, żeby Polska jakby stała się jaśniejszym punktem na mapie połączeń lotniczych świata, tak? Żeby stała się terminalem, w którym pasażerowie się przesiadają z połączeń europejskich, śródkontynentalnych na połączenia oceaniczne, liniowe. Tego w tej chwili za dużo w Polsce nie ma i na pewno taki terminal zwiększyłby tą rolę Polski w takich globalnych połączeniach.
Tak, a ten terminal centralny, czyli te loty long haul, czyli na długie dystanse, generują tak naprawdę ruch na krótkie dystanse, czyli Gdańsk moim zdaniem no, na pewno by nie stracił. Raczej myślę, gdyby ten w ogóle ruch lotniczy z Polski rósł, mógłby skorzystać. Spójrzmy na to, co dzieje się w Niemczech, bo to jest zawsze bardzo fajny rynek do naśladowania. To nasi zachodni sąsiedzi, którzy...
No i główny partner handlowy.
Tak, bardzo, ale oni są też rozwinięci świetnie infrastrukturalnie. I zobaczmy, oni w 2006 roku przecież mieli oddać lotnisko... W 2006 zaczęli budować lotnisko Willego Brandta. W 2011 to lotnisko miało być oddane. Nie jest oddane do dnia dzisiejszego, być może w przyszłym roku coś się tutaj zmieni. Natomiast ono było planowane na 26 milionów bodajże pasażerów, a 27 milionów pasażerów rocznie, a lotniska dwa, czyli Tegel i Schönefeld w okolicach tego nowego lotniska już dzisiaj obsługują 33 miliony pasażerów. Czyli zobaczmy, 10 lat temu planowano lotnisko z dużym wyprzedzeniem, z dużym zapasem. A wiemy, że dzisiaj ten ruch pasażerski jest już większy niż planowano 10 lat temu. Popatrzmy, jak bardzo dynamicznie ten rynek się rozwija. Jeżeli ja dzisiaj mogę, każdy z nas może polecieć za, nie wiem, 300-400 zł na przykład do Eilatu czy w Izraelu, tak? No to są naprawdę unikalne możliwości i ludzie, myślę, że będą z tego skorzystali. No, za 300-400 zł na tydzień pojechać sobie w czasie zimy czy jesieni i trochę ze słońca skorzystać. Naprawdę jest to fajna opcja.
Aczkolwiek no, przykład niemiecki też pokazuje, jak skomplikowana jest ta budowa lotniska, bo to rzeczywiście już w Niemczech opowiadają dowcipy. Tam jest 6-letni poślizg w oddaniu tego berlińskiego lotniska.
Ja jeszcze bym tutaj na jedną rzecz szybko zwrócił uwagę. Tak naprawdę, jeśli chodzi o terminal gdański, to takie lotnisko centralne raczej by generowało wzrost tutaj.
Nawet na zasadzie dolotów do tak, tych no przysłowiowych kółczek.
Mamy terminal taki gigantyczny, przeładunkowy, na którym wymieniają się pasażerowie na połączeniach liniowych. No i oni do Trójmiasta raczej samochodem stamtąd nie przyjadą, tylko będą przesiadali się na jakieś lokalne połączenie, żeby nas dolecieć. Gorzej tutaj z Warszawą tak naprawdę, bo jeżeli to będzie w obrębie 100 kilometrów, załóżmy od Warszawy, no to tam ci pasażerowie już się pokuszą o dojazd do stolicy, tak?
No to może rzeczywiście zmienić obraz ruchu lotniczego w Polsce. Ten temat zamkniemy. Do nowych tematów przejdziemy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Środowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. W naszym studio Mateusz Kowalewski, Adam Żołnowski i Piotr Frankowski. Od 1 kwietnia zapowiadają się bardzo poważne zmiany na rynkach kontenerowych. Zmienią się alianse, czyli porozumienia operatorów na szlakach morskich. I są takie analizy dość niepokojące, stawiające wiele znaków zapytania. Ale z tych analiz wynika, że akurat Gdańsk nie ma się czego obawiać. Czy w DCT uważacie panowie, że po 1 kwietnia skoczy liczba przeładowywanych kontenerów?
No to już tu do pana
pytanie do tego tema.
Cóż mogę odpowiedzieć? Znaczy jestem pełen dobrych myśli co do tego, że rzeczywiście wolumen przeładowywanych kontenerów w Gdańsku wzrośnie. Ma to związek oczywiście z tym, co powiedział pan redaktor, czyli ze zmianami pomiędzy liniami oceanicznymi, które wchodzą w nowe alianse. Te alianse są coraz potężniejsze. Trzy największe alianse, właściwie mamy trzy czy cztery alianse. W tych aliansach są powiedzmy po 3-4 linie, w zależności od aliansu. I największy z tych aliansów ma 44-45%, ponad 40% udziałów rynkowych, więc tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z rynkiem oligopolistycznym. Jeżeli ktoś się wpasowuje w ten rynek, czyli mówiąc o rynku oligopolistycznym, mam na myśli rynek, gdzie występuje 3-4 graczy tak naprawdę na skalę światową.
Gdzie ta konkurencja tak naprawdę jest ograniczona trochę?
No ona jest inna niż przy rynku rozproszonym, ale ona istnieje w moim przekonaniu. Jeżeli ktoś się wpasowuje w ten model, a myślę, że DCT Gdańsk swoimi warunkami geograficznymi, czyli bardzo dobrym położeniem, głębokością przy nabrzeżu, wysokością dźwigów, efektywnością potwierdzoną przez ostatnie wiele lat, pasuje do tej układanki, więc myślę, że idąc, czy wpisując się w ten trend światowy, powinniśmy na tym płynąć i się rozwijać.
Pojawiają się takie spekulacje, że 78 terminali kontenerowych na świecie straci na tej nowej układance. No, liczba wynika z opracowań analityków, ale czy rzeczywiście będzie to tak trudna zmiana dla części operatorów portowych, jak panowie sądzicie?
Na pewno możemy się cieszyć z tego, że Polska zostaje na tej mapie i tak naprawdę co do tego chyba nikt, jeśli chodzi o te alianse, nie miał wątpliwości. Też istotne jest to, że jesteśmy tak naprawdę tutaj jedynym portem w tej wschodniej części Bałtyku, do którego w ogóle zapuszczają się tego typu jednostki. I tutaj tak naprawdę konkurencji nie ma. Jedyne porty bałtyckie, które są tam ujęte w ogóle wśród armatorów, to jeszcze jest Aarhus i Göteborg bodajże. Więc tutaj duży plus, jeśli chodzi o odwagę inwestycji, jakby wyczucie czasu inwestorów, którzy utworzyli terminal DCT i go w ostatnim czasie rozbudowali. Jednocześnie ten problem przekłada się na pewno na terminale gdyńskie, na port gdyński, w których ten ruch z roku na rok spada. Ta sytuacja się nie poprawia w tej chwili, tylko w związku z tymi zmianami jeszcze troszeczkę się pogorszy z pewnością. Jednocześnie pojawiają się na horyzoncie jakieś tam pozytywne informacje, że temat przekładany czy rozciągnięty strasznie w czasie budowy obrotnicy i pogłębienia bazenów portowych. Pojawiła się informacja, że jest realna szansa, że to w przyszłym roku ta inwestycja zostanie już zrealizowana. No i wtedy jak gdyby Gdynia ma szansę być w grze, ma szansę przynajmniej złożyć ofertę największym. W tej chwili takiej możliwości nie ma, bo po prostu nie ma fizycznych możliwości przyjęcia tych statków, które na tych liniach pływają.
Znaczy, to faktycznie, biorąc pod uwagę tutaj te zmiany w aliansach kontenerowych, DCT bardzo dobrze się wstrzeliło w ten moment, oddając drugie nabrzeże i stając się w zasadzie jedynym takim największym graczem na Bałtyku, będącym w stanie przyjmować te największe kontenerowce. Jeśli chodzi o Gdynię, to tak jak tutaj powiedziano, dopóki nie będzie obrotnicy i poszerzenia wejścia do portu, trudno spodziewać się, że pojawią się tam linie oceaniczne. Szczególnie, że to wcześniej między innymi podkreślano, że takim standardowym kontenerowcem, który mógłby do Gdyni przypływać, były jednostki G6, które zawijały do DCT. Ta wielkość statku byłaby właśnie taka optymalna dla Gdyni. I mówię, nad tym boleją wszyscy, że ta inwestycja tak jest odkładana w czasie. Natomiast w tej beczce miodu ja mam taką łyżkę dziegciu odnośnie obsługi DCT od strony lądu. O ile od strony morza nie ma najmniejszych wątpliwości, że terminal podoła w obsłudze kolejnych sojuszy, o tyle od strony lądu co jakiś czas pojawiają się właśnie takie niepokojące informacje.
Wąskie gardło, tak?
Zwłaszcza jeśli chodzi o kolej. I czy to nie będzie jakimś takim elementem, który może w jakiś sposób ten wizerunek terminalu w jakiś sposób zakłócić?
Te prace remontowe, które na kolei są planowane na odcinku między innymi do Pruszcza, one przyniosą efekty zbyt późno, tak? Bo to jest kwestia 2-3 lat. Most kolejowy wprawdzie jest i fantastycznie, natomiast te pozostałe inwestycje trzeba przyspieszyć?
Ja myślę, że tutaj pytanie do pana prezesa Żołnowskiego, może nie tyle o inwestycje poza terminalem, ile inwestycje w terminalu. I jakby poprawę przepustowości kolejowej terminalu.
Na samym wyjściu z terminalu, tak?
Tak.
To pytanie już padło. Za chwilę pan prezes Żołnowski będzie miał okazję na nie odpowiedzieć. Ja przypomnę dzisiaj w studio Radia Gdańsk Piotr Frankowski, Mateusz Kowalewski i Adam Żołnowski. A skoro środa, to po godzinie 14:00 program Aquapilot, na którego serdecznie już teraz zapraszam. Anna Rębas opowie między innymi o powstającej w Mechelinkach nowej marinie i jakie będzie miała znaczenie i dla lokalnej społeczności, i dla rozwoju ruchu turystycznego po godzinie 14, około 14:10 w programie Aquapilot. A my do dyskusji na tematy morskie wrócimy za kilka minut po reklamach i po skrócie wiadomości.
Słuchaj od rana.
Wracamy do programu Ludzie i Pieniądze. W naszym studio Adam Żołnowski z DCT, Mateusz Kowalewski, gospodarka.morska.pl i Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel. Panie prezesie, czy DCT, tak jak padło pytanie ze strony Piotra Frankowskiego, tak jak jest gotowy do dużego wzrostu obsługi od strony morza, czy te połączenia kolejowe na wyjściu, to jest z państwa punktu widzenia problem, czy tam wszystko jest na bieżąco robione?
Mogę potwierdzić, że było dla nas wyzwaniem, szczególnie był dla nas wyzwaniem okres października, listopada ubiegłego roku, wtedy kiedy był wzrost potężny przeładunków i biorąc pod uwagę to, że było bardzo dużo ruchu na drodze, bardzo dużo ruchu przy kei i bardzo dużo ruchu przy kolei, to nie byliśmy w stanie obsłużyć wszystkiego tak szybko, jakbyśmy chcieli. Dlatego myśmy podjęli określone decyzje, jeśli chodzi o drogę. Wprowadziliśmy system awizacji, który od wczorajszego dnia działa w 100%, czyli praktycznie korków przy terminalu DCT nie ma. Wszyscy umawiają się.
A przynajmniej być nie powinno,
terminie.
Tak?
No, nie powinno być. Różne rzeczy w życiu się zdarzają, ale myślę, że ten system został tak stworzony, żeby rzeczywiście zarządzać ruchem drogowym w sposób optymalny dla kierowców, tak żeby oni nie czekali, tylko przejeżdżali na określoną godzinę, mieli gwarancję, że będą obsłużeni w trakcie okienka, na które się umówili. I my się bardzo mocno trzymamy tego postanowienia i w tym kierunku dlatego podejmowaliśmy decyzję, żeby ułatwić życie kierowcom i przede wszystkim usprawnić także wyprowadzanie i wprowadzanie ładunków na terminale. Jeśli chodzi o kolej, mamy systematycznie podnosimy liczbę okien, które są dostępne. Na tą chwilę w marcu nie wszystkie okna są wykorzystane, więc tutaj trudno mówić o tym, że popyt przewyższa podaż. My dalej planujemy skokowy wzrost ilości obsługiwanych czy pociągów, nazwijmy to w uproszczeniu. A docelowo podjęliśmy decyzję o tym, żeby bardzo mocno zainwestować w ciągu następnych 2-3 lat w rozwój kolei, co oczywiście nie jest jeszcze decyzją ostateczną, bo jest uzależniona od wielu czynników, powiedzmy także zewnętrznych, ale naszym zamierzeniem jest to, żebyśmy bardzo mocno wzięli pod uwagę rozwój rynków kolejowych, dlatego że dzięki tym rynkom kolejowym możemy sięgnąć na Słowację, do Czech, być może będziemy mogli także sięgnąć głębiej na rynki ukraińskie, czy też rynek węgierski. Zdajemy sobie sprawę, że bez kolei DCT nie będzie takim prawdziwym hubem, o jakim mówimy, że jest. Dlatego idziemy w tym kierunku.
A proszę powiedzieć, jaka obecnie jest proporcja w obsłudze na styku z zapleczem lądowym? Ile kontenerów, czy jaki procent kontenerów opuszcza DCT na ciężarówkach, a jaki kolejowy?
Na tą chwilę 35% około to jest ruch kolejowy, 65% ruch drogowy, czyli ruch ciężarówkami.
Czy macie panowie jakieś założenie, że chcielibyście, nie wiem, 50-50, upraszczanie tematu za duże?
Powiem tak, 35% to jest bardzo dobry współczynnik, bo to jest taki współczynnik europejski wręcz. Oczywiście im więcej będziemy przeładowywali tych kontenerów na kei, tym więcej trzeba będzie wywozić, więc jeżeli utrzymamy i wwozić do DCT, więc jeżeli utrzymamy ten współczynnik na tym poziomie 35-40%, myślę, że to będzie i tak dobre osiągnięcie, bo patrzmy, co się dzieje w całej Polsce. Ten współczynnik przewozów intermodalnych jest na poziomie, nie wiem, 8%, czy chyba nawet mniej, więc no my jesteśmy tutaj dużo, dużo powyżej średniej, jesteśmy tak naprawdę liderem tych przeładunków.
Rozmawialiśmy o zagrożeniach czy szansach wynikających z nowego układu aliansów, czyli porozumień między operatorami oceanicznymi. Natomiast z punktu widzenia polskich portów inne ważne wydarzenia, czyli inwestycje w naszym otoczeniu. W lutym w Niemczech sąd zdecydował, że można pogłębić wejście do portu w Hamburgu. Łeba będzie pogłębiana. Są też plany budowy terminalu pod Sztokholmem. Czy te działania, szczególnie no zgoda niemieckiego sądu na jakby jeszcze większe statki wpływające do Hamburga, czy to jest jakieś zagrożenie z punktu widzenia i DCT, ale też innych planów inwestycyjnych, które gdzieś tam się w Polsce pojawiają, czy nawet utrzymania tego poziomu przeładunków, który mamy dzisiaj?
No, popatrzmy na to z perspektywy geografii. Port w Hamburgu obsługuje w dużej części Europę Zachodnią i ma także obszar, pokrywa swoim jakby zasięgiem część obszaru Polski. Gdyby nie było pogłębienia Elby, czy też Łaby, to doszłoby do takiej sytuacji, że obszar działania Hamburga by się zacieśniał. Natomiast ja stawiam jakby inną tezę. Pogłębienie to jest jeden element, ale do Hamburga w dalszym ciągu trzeba dopłynąć. Dojechać, tak? Czy to jest 100 kilometrów takiej żeglugi, jakby nie patrzeć, kanałem, to zabiera czas, kosztuje bardzo dużo pieniędzy i stąd też widzimy, że rozwijają się inne porty okoliczne, czy Wilhelmshaven chociażby. Co oznacza, że pogłębienie jest po prostu być albo nie być dla portu w Hamburgu i dla całego miasta, bo to jest port, który ciągnie całe miasto. Jeśli nie byłoby, to stopniowo, oczywiście nie w ciągu roku, dwóch, pięciu lat, ale w dłuższej perspektywie następowałaby degradacja tego portu, wykluczenie z siatki połączeń. A myślę, że dzięki pogłębieniu on nie będzie tak szybko tracił swojego udziału rynkowego. Nie spodziewam się, żeby doszło do odwrócenia trendów, żeby ładunki, które kiedyś historycznie szły przez Hamburg do Polski, a teraz idą przez Gdańsk, wróciły do Hamburga. No, musiałoby się zdarzyć jakieś nieszczęście, to co mi przychodzi do głowy, regulacyjne, tak? Czyli nie wiem, musielibyśmy cofnąć reformę służby celnej, inspekcji, żeby po prostu ludzie bali się importować i eksportować ładunki przez nasz kraj. Ale myślę, że żaden rząd w tym kierunku nie pójdzie, bo o ile sobie dobrze przypominam...
Za dużo na szali.
No, wpływy do budżetu państwa generowane z tytułu VAT-u, CEU i akcyzy z DCT w jednym kwartale sięgają 1 900 000 000 zł. No to popatrzmy na to tak, jeżeli nie chcemy tych pieniędzy, to zróbmy takie ruchy, o jakich wspomniałem, i wtedy te ładunki wrócą do Niemiec. Tak będą przychodziły do Polski, bo nie ma granic między Polską a Niemcami, więc one sobie swobodnie będą płynęły, a my nie będziemy na tym zarabiali.
Znaczy ja tutaj bym się zgodził właśnie z panem prezesem, nie demonizowałbym pogłębienia Łaby, tym bardziej, że Hamburg pozostaje w siatce tych największych aliansów kontenerowych z mniejszym lub większym natężeniem, ale jest tym portem bazowym. Będzie mógł przyjmować, znaczy i przyjmuje może nie największe, ale te duże kontenerowce być może będą mogły wpływać większe, ale mówię, no jest. Jest w siatce portów sojuszy kontenerowych i tam pozostanie. Ładunki, które ciążą do Hamburga z Polski, będą tam ciążyły. Te, które idą do Gdańska, będą szły do Gdańska. Rolą jakby naszą tutaj i DCT i w ogóle jakby biznesu polskiego jest przyciągnięcie ich do naszych portów. Natomiast znakiem zapytania takim jakby z mojej perspektywy jest ten projekt Hutchisona w Sztokholmie. Biorąc pod uwagę, że Hutchison ma terminal w Gdyni, był zainteresowany też terminalem w Gdańsku, teraz proponuje projekt budowy terminalu głębokowodnego w Sztokholmie. Dużo znaków zapytania się pojawia, biorąc pod uwagę też, że no, jakby operatora terminalowego, który jest jednym z największych na świecie. Więc nie wiem, czy to w dłuższej perspektywie nie będzie, czy też mogłoby być większym zagrożeniem niż pogłębienie Łaby.
Panie Mateuszu, pan się boi albo Sztokholmu, albo Hamburga, tak upraszczając sprawę?
Znaczy na pewno w mojej opinii Hamburg walczy o przetrwanie. Warunki geograficzne, nawigacyjne portu w Hamburgu są bardzo niekorzystne. I tak naprawdę tylko potężne lobby niemieckie, potężne wiązane umowy, z których naprawdę bardzo różne strony mają korzyści, bo to są od siatki autostrad, gigantycznej infrastruktury intermodalnej w Niemczech, poprzez cały szereg jakichś umów wymiany handlowej, bo tak naprawdę siła tych niemieckich portów wynika z siły produkcji w Niemczech, tak? Wymiana potężna między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Tutaj mamy rynek motoryzacyjny, rynek elektroniki. To są rzeczy, które tak naprawdę te porty niemieckie utrzymują cały czas na tutaj najwyższych miejscach, jeśli chodzi o przeładunki. Jeśli chodzi o samą geografię, to ten port tak naprawdę wręcz można powiedzieć w dzisiejszych czasach zaprzecza takim racjonalnym argumentom, tak naprawdę. No płynięcie kanałem 100 kilometrów w głąb lądu, w którym prędkość jest strasznie ograniczona, więc to jest naprawdę potężne straty czasu, potężne straty, a tak naprawdę ten czas w dniu dzisiejszym jest najistotniejszy, tak? No bo czas generuje pieniądz. To jest najistotniejszy element tej siatki transportowej. Więc na pewno Hamburg walczy o przetrwanie i na pewno nie jest zagrożeniem dla terminali polskich. Tak naprawdę to polskie terminale stają się zagrożeniem coraz większym dla Hamburga w tej chwili, bo rosnąca infrastruktura po stronie Polski, coraz lepsze tutaj cywilnoprawne podejście powoduje, że tam na przykład inwestycje w Hamburgu są koniecznością, ażeby utrzymać te przeładunki i żeby walczyć o to, żeby ta pozycja tego portu nie zaczęła szybko spadać.
Tam były takie lata, że 400 tysięcy kontenerów, czy tych TIU, czyli jednostki rozliczeniowej kontenerów z Hamburga trafiało do Polski. Myślicie panowie, że nie będzie rosła ta skala tego eksportu właśnie przez Hamburg? Żartowano, że Hamburg jest drugim największym polskim portem.
Pierwszym.
Tak jest w rzeczywistości. No spójrzmy na centra polskie logistyczne. Mamy Wrocław, mamy Poznań. Tak naprawdę ile w tych olbrzymich tam magazynach? Gdańsk jest daleko, jeśli chodzi o powierzchnię magazynową w Polsce. Ile tych towarów w polskich magazynach jest z polskich portów, a ile jest z Hamburga? Większość jest z Hamburga. Ja jestem o tym. To takie są fakty. I tak naprawdę ten towar trafia do Polski wbrew jakby uwarunkowaniom geograficznym. Bo tak naprawdę bardziej po drodze byłoby przez polskie porty. To, na czym wygrywają Niemcy, to świetne, darmowe autostrady,
chociaż w przypadku
drożne.
Ruchu samochodów transportowych
no w tej chwili
to już nie jest
teraz
darmowe, tak?
To zmienili, ale jednocześnie no, o potężnej przepustowości, bardzo dogodne połączenia też intermodalne. To są takie argumenty, które oni cały czas do siebie przekonują, ale po naszej stronie, piłka jest po naszej stronie i tak naprawdę nie tylko po stronie terminalów, bo to Polska powinna stwarzać zaplecze do rozwoju polskich portów i tak naprawdę brakuje inwestycji w jakieś parkingi buforowe. Cały czas w zawieszeniu są najważniejsze kolejne inwestycje drogowe. No wybudowaliśmy A1, okej, ale co dalej tutaj? Brakuje S6, brakuje S-ki do Warszawy. Tak naprawdę ta infrastruktura tak śladowo, no jakby te główne szlaki zostały przetarte, a dalej czekamy na dalsze inwestycje i bez tych inwestycji ciężko będzie konkurować i odbierać dalsze ładunki Niemcom.
A rozumiem, że z punktu widzenia DCT, czy w ogóle polskich portów, inwestycja możliwa, o której się mówi za 4-5 lat w Sztokholmie, nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. Zresztą, czy Sztokholm jest niezamarzającym portem? Tam chyba warunki żeglugowe są trudniejsze niż na południowym Bałtyku.
Nie odpowiem w tej chwili, mógłbym państwa w błąd prowadzić. Ja bym inne pytanie zadał sobie. Czym konkurują tak naprawdę terminale kontenerowe i czy port zlokalizowany w Szwecji byłby w stanie rzeczywiście konkurować z Gdańskiem? Bo
tu chyba o wymianę.
Inny rynek, no, tak?
Trochę inny rynek, trochę inne koszty. Jakby sens dla tych, znaczy logika w wykorzystaniu tych największych statków polega na tym, że statki te mają część ładunków, które są kierowane na rynek lokalny, czyli powiedzmy Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, tak? A część ładunków idzie dalej w formie transshipmentu, tutaj mówimy o Rosji, czy chociażby Finlandii. I tylko tak skonstruowane, czyli ułożone ładunki gwarantują wypełnienie statku. Czyli tak naprawdę skorzystanie z efektu skali, bo jeżeli więcej załadujemy kontenerów na statek, tym koszt przesyłu jednego kontenera jest niższy.
Tak?
I teraz jeżeli byśmy założyli, że te ładunki, które miałyby pójść do portu Hutchinsona, będą, czy statki będą wyładowane częściowo, no to on z góry przestanie być konkurencyjny. Jakby ja bym się nad tym zastanowił, już nie mówiąc o kosztach pracy i chociażby tej sytuacji, która była całkiem niedawno w jednym z portów krajów skandynawskich, gdzie od kilku, no przez kilka tygodni były strajki łącznie z demonstracjami na ulicach.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie nie, ładunki kontenerowe trafiają do Polski poprzez Sztokholm, nie przyjeżdżają tutaj promem czy jakimś tam fiderem, no to raczej nie jest to bezpośrednie jakieś zagrożenie.
Zagrożenie jako podbieranie tych ładunków płynących do Rosji? Czy Rosja sama może obsłużyć je przez Sankt Petersburg?
No to na pewno jest tutaj jakieś zagrożenie. Pytanie, jak będzie się sytuacja rozwijała, jeśli chodzi w ogóle o przeładunki kontenerów i kwestiach sankcji gospodarczych, wymiany handlowej między światem a Rosją, ale mi się wydaje, że tutaj dużym też zagrożeniem jest Kłajpeda, która naprawdę w tym roku, nie mówię tylko o kontenerach, ale Kłajpeda w zeszłym roku przeładowała 40 milionów ton ładunków, to tak naprawdę więcej jak port Gdański. Widać, że oni no, dużą część ładunków tak naprawdę rosyjskich, głównie tutaj są to ładunki energetyczne, paliwo, dużo paliw, ale rozwój tego portu jest bardzo intensywny.
Znaczy, jeśli chodzi o rynek rosyjski i kontenery, no to w dalszym ciągu Petersburg pozostaje największym terminalem kontenerów.
Portem,
tak, portem, przepraszam. Tam jest sześć terminali, zdaje się, z tego co pamiętam, kontenerowych. Także portem kontenerowym pozostaje, ale jeśli to globalnie, że tak powiem, przeliczymy na port, na rosyjskie terminale i na Polskę, to wyprzedziliśmy Rosjan.
Tak, 2016 rok, tak, to był rok, w którym przeładowaliśmy więcej kontenerów.
Dokładnie. Więc to pokazuje, że jest taka możliwość, aczkolwiek myślę, że tu jest właśnie, to są te uwarunkowania polityczne w dużej mierze i to jest efekt pewnego rodzaju, no właśnie nie pewnego rodzaju, tylko to jest efekt sankcji.
A jeżeli przestaniemy na chwilę myśleć tylko w kategoriach kontenerowych, w porcie w Gdańsku pojawia się coraz więcej samochodów. Podpisywane są umowy, w myśl których port gdański będzie obsługiwał różne kierunki eksportu, importu pojazdów. Czy to jest rzeczywiście taka skala, czy działalność w tej skali, że ona może być jedną z dźwigni rozwoju całego portu, czy tak naprawdę traktować to należy jako pewną ciekawostkę? Jak panowie sądzicie?
Ja bym traktował to jako uzupełnienie oferty. Znaczy, Port w Gdańsku oferuje, szeroko rozumiany Port w Gdańsku oczywiście, operatorzy funkcjonujący w Porcie w Gdańsku, powinienem powiedzieć, oferują możliwość obsługi ładunków RORO. No i widać, że tutaj potencjał jest. Natomiast no, generalnie największym w moim przekonaniu kontrybutorem do wolumenu ładunków przeładowywanych w Porcie Gdańsku będzie oprócz DCT zapewne Naftoport, czyli paliwa, mogą to być firmy takie jak C-Invest, czyli przeładunki węgla. I gdzieś oczywiście jako oferta uzupełniająca będą to pojazdy. Pamiętajmy o tym, że to nie jest branża przemysłu morskiego, która jest wysokomarżowa.
Tak naprawdę przeładunki samochodów wracają do portu w Gdańsku, bo w latach tam 2007-2008 one były na dosyć wysokim poziomie. Gdzieś ta koniunktura uciekła, przez jakiś czas te przeładunki spadły. No w tej chwili kilka takich, ale to są takie decyzje na szczeblu, myślę, organizacji łańcuchów logistycznych spowodowały, że jednak tutaj Port Gdańsk został jakby wciągnięty na listę z powrotem punktów takich przeładunkowych. I to bardzo dobrze, infrastruktura tej części wewnętrznego portu w Gdańsku naprawdę pozwala na przechowywanie, magazynowanie no, sporej ilości pojazdów. Warunki tam nawigacyjne też pozwalają na wpływanie wygodne dosyć sporym jednostkom samochodowcom. Jest to jakiś tutaj punkt, który z jednej strony jest też takim punktem, w którym, poprzez który organizowane są dostawy samochodów na kraje bałtyckie i myślę, że to jest też tutaj istotny rynek. Z tego co wiem, tam przetarg jeszcze na ten, na kraje bałtyckie, na dostawy samochodów do krajów bałtyckich nie został zakończony i tam rozmowy jeszcze trwają, kto będzie tymi przeładunkami zajmował, a w tej chwili firma Adampol no tutaj bardzo mocno powiększy przeładunki samochodów w porcie Gdańsk.
No myślę, że jest to dosyć ciekawe uzupełnienie jakby oferty portu Gdańsk. Biorąc pod uwagę z tych liczb, które się pojawiają w analizach, podczas tutaj jak podkreślono, że ten rok 2007-2008 był rekordowy i mówiono wtedy o 51 tysiącach aut. Teraz szacunki są 100 tysięcy, więc to pokazuje, że...
Wygląda to optymistycznie.
Tak, jest możliwość na wzrost tego typu asortymentu w ofercie portu Gdańsk.
No to można się cieszyć, że jest tak zróżnicowane to, co się jest przeładowywane w polskich portach. Też optymistyczny wniosek, no jeżeli mówimy w naszym programie, że Hamburg może się obawiać polskich portów, to chyba z punktu widzenia naszej gospodarki jest to świetna wiadomość. A o takich dobrych informacjach dzisiaj w programie Ludzie i Pieniądze mówili Piotr Frankowski z Namiarów na Handel i Morze, Adam Żołnowski, wiceprezes DCT i Mateusz Kowalewski z Gospodarki Morskiej.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.